Arkona, czyli Troja Północy i magiczna wyspa na Bałtyku. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Drodzy słuchacze, kilka nowych informacji. Na profilu facebookowym podcastu, który znajdziecie pod adresem www.facebook.com/nieoczywiste miejsca, zacząłem publikować posty o ciekawych wydarzeniach historycznych w Polsce i regionie, które wydarzyły się konkretnego dnia emisji. Dodatkowo na zamkniętej grupie Miejsca Nieoczywiste, do której możecie dołączyć oczywiście, rozpocząłem cykl pod tytułem Postać na środę. Mam nadzieję, że starczy mi energii, żeby wygotowywać te posty. Jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast, zamierzam także zamieścić na grupie Miejsca Nieoczywiste dodatkowe informacje, takie jak na przykład kice czy mapki, żeby ułatwić Wam zrozumienie kontekstów i zwizualizować opowieść. Jeżeli jesteście zainteresowani, zachęcam do dołączenia do grupy. Oczywiście, dziękuję za wirtualne kawy, którymi możecie wesprzeć podcast, a mój profil znajdziecie pod adresem buycoffee.to/miejsca nieoczywiste. Oczywiście, jeśli podoba Wam się podcast, proszę o gwiazdki w serwisach Spotify, Apple Podcast czy Player FM, a także o subskrypcję i łapki w górę w serwisie YouTube. Podobnie jak w przypadku Pomorza Zachodniego, o którym tak często opowiadam, historia Rugi jest silnie powiązana z historią Morza Bałtyckiego i jego silnymi potęgami – Danią, Szwecją czy Sasami. Nawet państwo polskie miało na nią chęć. Już od wczesnego średniowiecza te tereny zamieszkiwały plemiona słowiańskie. Na Rugi znajdował się znaczący ośrodek religijny w Arkonie, gdzie oddawano kult pogańskiemu bogu Świętowitowi. To miejsce było jedną z najważniejszych świątyń Słowian bałtyckich, co czyniło je istotnym punktem w ich kulturze i wierzeniach. Dlatego dziś chcę opowiedzieć o tej pięknej wyspie. Zofia Kossak i Zygmunt Szatkowski w swojej książce Troja Północy poświęcili Rugi rozdział pod tytułem Troja Północy. Stąd tytuł, a ja do książki nawiążę później. Jest rok 1168. Zamieszkała przez słowiańskie plemię Ranów wyspa Rugia jest apetycznym kąskiem dla dwóch rodzących się potęg, Duńczyków i Sasów. To, co również nęci sąsiadów wyspy, to dobrze chronione w świątyni Świętowita na Arkonie liczne skarby. Złoto, srebro i klejnoty przez lata gromadzone jako ofiara dla słowiańskiego bóstwa. Duńczycy wcześniej kilkakrotnie próbowali zdobyć wyspę, aż 11 razy na przestrzeni ostatnich lat, za każdym razem bezskutecznie. Teraz los mu sprzyja, bo w sierpniu 1157 roku w duńskiej cieśninie Kattegat flotę Słowian, najpotężniejszą na Bałtyku, bo liczącą blisko 1500 okrętów, niszczy sztorm, a załogi ocalałe z żywiołu wybijają duńscy łopi. Kolejny raz Waldemar wraz ze swym doradcą i utalentowanym dowódcą, biskupem Roskilde Absalonem, książętami pomorskimi Kazimierzem i Bogusławem oraz znanym już z podcastu o Niklocie Cybysławem najeżdża wyspę. Książęta pomorscy i książę obodrytów, schołdowani wcześniej przez Henryka Lwa, mają pilnować Duńczyków, aby nie zagarnęli wszystkiego dla siebie. Sam Henryk zajęty jest inną wojną na stałym lądzie. Inwazja na wyspę rozpoczyna się z kilku stron jednocześnie. Wszyscy powoli zmierzali w kierunku Arkony, łupiąc po drodze, co się dało. Pod Arkoną zauważono, że warowni nie da się zdobyć pojedynczym szturmem, więc rozpoczęto regularne oblężenie, przy każdym ataku krwawo odpierane przez obrońców. Arkona przygotowana była na ponadroczną obronę. Warownia nie miała szans być zdobyta, jednak o jej upadku zdecydował przypadek. W dogodnym dla oblegających miejscu pod naporem konstrukcji pękł wał obronny, co umożliwiło Duńczykom zapruszenie ognia i spalenie głównej wieży strzegącej wejścia do grodu. Płomienie spaliły również będącą na szczycie wieży świętą chorągiew ranów, a ognia nie dało się ugasić, bo nie było już wody. Morale obrońców osłabło, a Duńczycy wdarli się do grodu przez osłabiony odcinek. Pragmatycznie ranowie rozpoczęli rozmowy dotyczące kapitulacji. Warunki były twarde, bo po pierwsze wszyscy obrońcy mieli się ochrzcić, czyli porzucić dawną wiarę. Narzucono potężny, liczony w kopach srebrnych monet, trybut i wzięto zakładników, ale Słowianie mogli opuścić gród z bronią u pasa. Spalono także posąg boga Piętowita, co było nie lada zadaniem, biorąc pod uwagę fakt, że miał ponad 4 metry. Najeźdźcy udali się w kierunku Harenzy, gdzie wraz z armią zbrojnych oczekiwali ich władcy Rugi, książęta Ciesław i Jaromir. Wspomniana na początku książka Troja Północy tak kończy opowieść o złamaniu potęgi ranów. Gdy biskup Absalon z 30 statkami popłynął do Korenicy, czekali z niepokojem, co nastąpi, pewni, że wojna dopiero teraz rozgorzeje. Wszak książęta rańscy mieli 7 tysięcy zbrojnych gotowych do walki. 7 tysięcy ranów słynących z odwagi i zaciekłości mogli pomścić spalenie chorągwi. Lecz oni się poddali, powiadając, że teraz już im wszystko jedno. Arkony nie ma, więc oni są jak umarli. Zmarły nie ma swojej woli i gdzie go położą, tam leży. I gdzie go rzucą, tam zostanie. I nie opiera się, i nie dochodzi swojego. Historię ilustruje obraz duńskiego malarza Lauritza Tuxena, na którym Duńczycy wraz z Waldemarem i biskupem Absalonem niszczą posąg Świętowita, a Ciesław składa im hołd lenny. Jest oczywiście to artystyczna przenośnia, bo te dwa wydarzenia były w dwóch różnych miejscach. Jaka jest historia wyspy? Znaleziska w rejonie Boden wskazują na obecność osadnictwa już od epoki kamienia łupanego. Na całej Rugi można znaleźć wiele kamiennych pomników, takich jak megalityczne grobowce i kamienie ofiarne, które przetrwały do dziś. Pierwotnych mieszkańców Rugi zalicza się do wschodnio-germańskiego plemienia znanego jako Rugowie, którzy osiedlili się mniej więcej w rejonie dzisiejszego Pomorza. W czasie tzw. wędrówek ludów prawie wszyscy Rugowie przenieśli się na południe, a niektórzy rzekomo założyli imperium w Panonii na terenie dzisiejszych Węgier. Jest to typowe dla plemion germańskich, które pojawiły się na północy Europy Środkowo-Wschodniej, że znikły, rozlewając się po innych miejscach Europy. Słowianie pojawili się tu w VI wieku, a od wieku VII zachodniosłowiańskie plemię ranów zbudowało swoje imperium na wyspie oraz wzdłuż otaczającego ją wybrzeża między rzekami Reknic i Ryk, czyli kawałek w głąb kontynentalnego wybrzeża. Państwo to miało znaczący wpływ polityczny na historię zarówno regionu Morza Bałtyckiego, jak i sąsiadujących plemion, obodrytów na zachodzie i wieletów na południu przez kolejne stulecia. Na Rugi znajdował się również średniowieczny gród Harenza, zwany także Korenicą czy Harentią, który położony jest na północnym wybrzeżu i była to świecka lub administracyjna stolica państwa ranów. Choć gród nie zachował się w całości, to grodzisko po nim zachowane wciąż stanowi ciekawy ślad po dawnych czasach. Odkrycia w Harenzie wskazują na ważną rolę tego miejsca, a jego strategiczne położenie nad Morzem Bałtyckim czyniło je kluczowym punktem na szlakach handlowych i komunikacyjnych. Miejsce to znajduje się w rejonie dzisiejszego Ralsvik, znajdującego się na najbardziej wysuniętym na południe punkcie Zatoki Jasmundzkiej. W obszarze pomiędzy Bardo, Jasmundem i Grist ranowie wznosili liczne grody i świątynie. Szczególnie znaczący był gród świątynny Arkona, dedykowany bogowi Świętowitowi. Jego znaczenie wykracza poza granice Imperium Ranów, stając się głównym sanktuarium wszystkich pogańskich Słowian północno-zachodnich po upadku Radogoszczy, czyli Arkona pełniła funkcję religijnej stolicy wyspy. Podstawą siły militarno-politycznej Ranów były zaawansowanie techniczne i liczebność ich floty oraz korzystne położenie geograficzne na wybrzeżu. W czasach, gdy Dania odnosiła wielkie sukcesy w Wielkiej Brytanii i Skandynawii, nie była w stanie skutecznie przeciwstawić się rywalizacji z Ranami w regionie Morza Bałtyckiego, ani też skutecznie bronić swojego wybrzeża przed wypadami Ranów aż do XII wieku. O wartości bojowej floty Ranów wspomniałem już w moim podcaście o Niklocie, opowiadając, co potrafili w krótką chwilę zrobić podczas trzech dni walk w Lubece. Warto zauważyć, że Ranowie byli ludem morskim, czyli blisko związani z morzem. To wpłynęło na ich kulturę i styl życia. Ich umiejętności żeglarskie i rybackie pozwalały rozwijać tę potęgę. Ich historia jest przykładem, jak siła i strategiczna lokalizacja mogą wpłynąć na los całego regionu. Jednak wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć. W roku 1168, wspomniany już na początku podcastu, duński król Waldemar i jego prawa ręka, biskup Absalon z Roskilde, dokonali zniszczenia świątyni Świętowita na przylądku Arkona, co zakończyło terytorialną i religijną niezależność państwa Ranów. Władca tego czasu, książę Jaromir, stał się wasalem króla duńskiego, a ludność wyspy została schrystianizowana. Po śmierci Jaromira jego synowie przejęli władzę na wyspie. Syn Wisław wziął nawet udział w wyprawie króla duńskiego Waldemara II Zwycięskiego do Estonii, co pokazuje ich zaangażowanie w politykę feudalnego zwierzchnika. W roku 1184 państwo pomorskie, wcześniejszy sojusznik Duńczyków, próbowało przejąć Rugię w imieniu swojego feudalnego pana, świętego cesarza rzymskiego. Jednak zostali pokonani w Zatoce Greifswaldzkiej, przez co władza nad Rugią pozostała w rękach duńskich. Pod rządami duńskimi księstwo Rugi przeszło wielkie przemiany. Na wyspie powstały duńskie klasztory, a niemieccy koloniści, podobnie jak na całym Pomorzu, zostali tu sprowadzeni i szybko stworzyli największą część ludności. Elementy słowiańskie zanikały, co spowodowało, że Ranowie zostali stopniowo wchłonięci przez niemiecką, duńską populację Rugi, co nadało wyspie obecny niemiecki charakter. Poza rządami na Rugi, samej wyspie, Jaromir I panował aż do górnej części rzeki Pene, włączając ziemię Lojc i Gyckow. W 1199 roku, w celu wzmocnienia granicy swojego księstwa, ufundował opactwo cystersów w Eldenie, znajdujące się u ujścia rzeki Ryk. O tym opactwie wcześniej wspominałem w innych podcastach. Oprócz rozwijającego się osadnictwa, budowy klasztorów i kościołów, powstały również nowe miasta. W sąsiedztwie wyspy w 1234 roku powstało miasto Stralsund, a Greifswald otrzymał prawa targowe w 1241 roku. Potęga zewnętrznego świata szybko rosła, co zmusiło książąt Rugi do ustępstw, a ich wpływy nikły na tle zmieniającej się sytuacji politycznej. W historii Rugi nadchodzi okres pomorski. Po śmierci ostatniego słowiańskiego władcy wyspy w 1325 roku ziemie przeszły w ręce księstwa wołogoskiego na mocy układu o dziedziczeniu, który został zawarty w 1321 roku i pozostały na długi czas pod panowaniem Gryfitów. W tym czasie Duńczycy starali się odzyskać wpływy, co doprowadziło do dwóch wojen o sukcesję rugijską. Ostatecznie księstwo wołogoskie zostało zjednoczone z księstwem szczecińskim za czasów Bogusława X, wchodząc w skład Zjednoczonego Księstwa Pomorskiego i księstwo to obejmowało także Rugię. Po wojnie 30-letniej w 1648 roku na mocy pokoju westfalskiego wyspa została włączona do terytorium Szwecji, stając się częścią Pomorza Szwedzkiego. Nagrałem podcasty na temat Bogusława X i Pomorza Szwedzkiego, które mogą zainteresować słuchaczy. W kolejnych konfliktach z Brandenburgią Rugia była kilkukrotnie zdobywana, ale tylko na krótki okres. W 1678 roku armia brandenbursko-duńska zajęła wyspę w trakcie wojny szwedzko-brandenburskiej. Jednakże po zawarciu pokoju w następnym roku Rugia wróciła w posiadanie Szwecji. Po raz drugi wyspa została zdobyta w 1715 roku podczas Wielkiej Wojny Północnej. W czasie tej wojny miały miejsce również kilka bitew morskich u wybrzeży wyspy, takich jak bitwa pod Rugią w 1712 czy bitwa pod Jasmundem w 1715 roku. W czasie wojen napoleońskich Rugia była okupowana przez Francuzów w latach 1807-1813. Nawet istnieją przypuszczenia, że być może stacjonowali tu również Polacy. Po zakończeniu wojen napoleońskich, na mocy pokoju w Kilonii, wyspa przeszła z rąk Szwecji pod panowanie Danii, aby po chwili ostatecznie przypaść Prusom wraz z całym Pomorzem Szwedzkim w wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskiego. Tego samego kongresu, który po klęsce Napoleona uchwalił istnienie Królestwa Polskiego. Od 1818 roku wyspa Rugia weszła w skład guberni stralsundzkiej, stając się częścią pruskiej prowincji Pomern. Była to ważna zmiana, która przyczyniła się do dalszego rozwoju wyspy. Wyspa Rugia odegrała także kluczową rolę jako prekursor turystyki masowej, gdy w 1810 roku powstało pierwsze nadmorskie kurortowe miasto Podbus, wzorowane na kurorcie Heiligendamm w Mecklenburgii, który powstał wcześniej, bo w 1793 roku. W późnym XIX wieku powstały kolejne nadmorskie kurorty, szczególnie na wschodnim wybrzeżu, takie jak Binz, Babe, Zaznitz czy Zelin. Te ośrodki turystyczne przyciągały wczasowiczów, którzy cieszyli się pięknem wybrzeża i urokami wyspy. Od tego czasu można powiedzieć, że wyspa wiodła spokojne życie, aż do II wojny światowej. Rugia ucierpiała podczas II wojny światowej, choć nie w takim stopniu jak niektóre inne regiony Niemiec. Podczas wojny była miejscem przerzutowym dla armii, co spowodowało intensyfikację działań obronnych na wyspie. Pod koniec wojny na Rugi znalazły się liczne, uciekające przed armią sowiecką niemieckie jednostki wojskowe, co uczyniło wyspę celem nalotów alianckich. Miejsca takie jak porty i tymczasowe obozowiska czy fortyfikacje wojskowe były bombardowane, co spowodowało pewne zniszczenia. Po kapitulacji III Rzeszy Rugia stała się częścią radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec. Zaczęła się masowa migracja ludności. Wiele osób uciekało przed sowieckimi żołnierzami, którzy niejednokrotnie stosowali okrutne represje wobec miejscowej ludności cywilnej. Po II wojnie światowej wyspa znalazła się w granicach Niemieckiej Republiki Demokratycznej, co wpłynęło na jej dalszy rozwój i losy mieszkańców. Warto tu wspomnieć o tak zwanej aferze białych kołnierzyków, która miała miejsce w 1953 roku podczas pobytu na Rugi prominentnego działacza komunistycznego Waltera Ulbrichta. Był on niezadowolony z faktu, że na wyspie działało wiele prywatnych hoteli, pensjonatów i restauracji, co wzbudziło jego agresję i nieufność wobec kapitalistycznych przedsiębiorców. W odpowiedzi na ich istnienie Ulbricht zainicjował akcję mającą na celu zdyskredytowanie kapitalistów i oskarżenie ich o współpracę z interesami Zachodu. Wiele osób zostało uznanych za agentów imperialistycznego bloku i oskarżonych o szkodzenie interesom NRD. Konsekwencją tego było aresztowanie i osadzenie wielu przedsiębiorców w zakładzie karnym Bischofdriebergen, a ich majątki zostały upaństwowione i przekazane do NRD-owskiego odpowiednika FWP. FWP to Fundusz Czasów Pracowniczych. Afera ta stanowi jeden z wielu przykładów, jak polityczne decyzje i manipulacje wpłynęły na życie i losy ludzi na terenie ówczesnej NRD. Jednak mimo załamania się turystyki na Rugi w 1953 roku, w ciągu następnych prawie czterech dekad wyspa stała się jednym z najważniejszych obszarów wypoczynkowych. Dziś, za czasów Zjednoczonych Niemiec, urokliwe wybrzeże, malownicze krajobrazy i unikatowe atrakcje uciągają odwiedzających z całego kraju i zagranicy, nadając wyspie renomę popularnego kurortu wypoczynkowego. Miejscem nieoczywistym jest po prostu ta przepiękna wyspa, jej przylądek Arkona, Park Narodowy Jasmund, i wiele innych miejsc, które są w zasięgu naszych rąk, bo są tak blisko Polski. Jest to największa niemiecka wyspa położona na południowo-zachodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Powierzchnia wynosi prawie 1000 km kwadratowych i charakteryzuje się długą, dobrze rozwiniętą linią brzegową. Na wyspie spotkamy zarówno płaskie wybrzeża z plażami i piaszczystymi mierzejami i głębokimi zatokami, jak i surowe, oberwane klify. Szczególnie zachwycają oczywiście redowe klify na półwyspie Jasmund, niezwykły krajobraz monumentalnych skał. Powierzchnia Rugi jest lekko pofałdowana, a najwyższym punktem na wspomnianym półwyspie jest wzniesienie Fleckberg, 161 metrów nad poziomem morza. Wszystkie cechy krajobrazu sprawiają, że Rugia jest miejscem o wyjątkowym charakterze przyrodniczym i geograficznym. Gród słowiański na przylądku Arkona jest jednym z najważniejszych zabytków archeologicznych w Mecklenburgii Pomorzu Przednim. Prawie żaden inny zabytek nie odzwierciedla tak wyraźnie politycznych i religijnych przewrotów, jakie miały miejsce w drugiej połowie XII wieku. Mieszkańcy tego grodu byli Ranami, którzy stanowili część grupy plemion słowiańskich zamieszkujących Połabie w średniowieczu. Warto podkreślić, że Arkona pełniła kluczową rolę jako centrum religijne dla Ranów. Na wzniesieniu grodu znajdował się kompleks świątynny, gdzie odbywały się obrzędy i rytuały związane z wierzeniami Słowian. Było to miejsce kultu, gdzie oddawano cześć Bogu, świętowitowi i celebrowano ceremonie związane z życiem i śmiercią. Z historycznych źródeł wiemy o istnieniu zaledwie kilku pogańskich świątyń na obszarze północnej Słowiańszczyzny. I w tym prawdopodobnie będzie Wzgórze Zamkowe w Szczecinie, prawdopodobnie Wzgórze Wisielców na Wyspie Wolin i Radogoszcz, dzisiejszy Grossraden w Mecklenburgii oraz Arkona na Rugi. Jednak tylko Arkona może być z całą pewnością zidentyfikowana jako konkretne miejsce kultu. Co do pozostałych lokalizacji, badacze mogą jedynie spekulować. Miejsce kultu na stromym cyplu Rugi mogło istnieć już w IX wieku, ale zorganizowaną formę nadano mu zapewne znacznie później. Ranowie oddawali tu cześć świętowitowi. W okresie swojej świetności gród na przylądku Arkona, tak jak już mówiłem, pełnił również rolę politycznego ośrodka, gdzie przywódcy Ranów podejmowali ważne decyzje dotyczące zarządzania terytorium i prowadzenia działań obronnych. Dziś przylądek Arkona udostępniony jest do zwiedzania z wieloma okolicznymi atrakcjami. Zobaczymy oczywiście pozostałości słowiańskiego grodziska i spoglądający na nie posąg świętowita. Grodzisko z trzech stron stoi na wysokich klifach, więc możemy się przekonać, jak trudne do zdobycia było to miejsce, bo było dostępne praktycznie tylko z jednej strony. Przylądek Arkona to cały kompleks ciekawych miejsc. Latarnie morskie, grodzisko oraz zabytkowa wioska Wit to atrakcje, które możemy zwiedzić pieszo. Warto wspomnieć, że w latach 1826-1827 w celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi wokół przylądka wybudowano najstarszą latarnię morską na wybrzeżu Bałtyku projektu Karla Friedricha Schinkla. Ta historyczna konstrukcja odgrywała kluczową rolę w oznaczaniu drogi dla statków pływających w pobliżu przylądka Arkona. Po wielu latach, w 1902 roku, na miejscu tej pierwszej latarni wzniesiono nową, okrągłą wieżę o wysokości 35 metrów, która do dziś emituje sygnały świetlne. Klif o imponującej wysokości, sięgającej nawet 46 metrów, oferuje dość spektakularny widok na błękit morza, smaragdowego koloru, tworząc ciekawe wrażenia optyczne w kontrastowym krajobrazie północno-wschodniego półwyspu Jasmund. Kolejnym miejscem jest Park Narodowy Jasmund, który jest jednym z najmniejszych parków narodowych w Niemczech i młody, bo założony w 1990 roku. Zajmuje on powierzchnię około 30 km2. Jego głównym atutem są białe, kredowe klify, które sięgają nawet 161 metrów w niektórych miejscach, tworząc spektakularne formacje skalne, co jest unikatem na południowo-zachodnim wybrzeżu Bałtyku, a są one jednymi z najwyższych na całym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W Parku Narodowym Jasmund znajdują się liczne szlaki turystyczne, które prowadzą przez dziewicze lasy bukowe i pozwalają podziwiać widoki na morze i klify. Park Narodowy Jasmund na Rugi posiada największe lasy bukowe na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Te lasy stanowią cenny fragment pierwotnych lasów Europy Środkowej, które zostały w tym miejscu w dużej mierze zachowane w naturalnym stanie. Więc możemy sobie wyobrazić, jak wyglądała puszcza na Rugi za czasów panowania Ranów. Najstarsze miasta Rugi to Bergen i Garz. W Bergen zobaczymy najstarszy kościół romańsko-gotycki na wyspie, bardziej romański, nie można o nim nie wspomnieć. Kościół klasztorny Najświętszej Marii Panny w Bergen to budowla, której początki sięgają połowy XII wieku, kiedy powstał jako kościół zamkowy dla księcia Rugi Jaromira I, tego samego, który przegrał z duńskim królem Waldemarem. Budowa kościoła trwała kilka dekad i została ukończona z rokiem 1193, za wyjątkiem budynku zachodniego, którego budowa najprawdopodobniej była kontynuowana także w późniejszych latach. Kościół ten jest ważnym zabytkiem na terenie Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, ponieważ jest najstarszą zachowaną ceglaną budowlą w tej części Niemiec. Styl architektoniczny to trójnawowy kościół bazylikowy, charakteryzujący się prostotą typową dla stylu romańskiego. Niezwykłą cechą tego kościoła są zachowane malowidła ścienne, które są uważane za jedyny przykład całkowitego malowania kościoła w północnych Niemczech, czyli ściany kościoła pokryte są w całości malowidłami. Malowidła te są szczególnie cenne ze względu na rzadkość takich zachowanych zabytków z epoki romańskiej. Przedstawiają sceny religijne i biblijne, które są ważnym źródłem wiedzy o sztuce i kulturze tego okresu. Nagrobek, który znajduje się w wewnętrznej ścianie kościoła mariackiego, jest uważany za miejsce pochówku księcia Jaromira I. To historyczne znalezisko jest znakiem związku tej budowli z książętami Rugi, stopniowo schrystianizowanymi i zniemczonymi. Pamiątką fantazji czasów nazistowskich jest tak zwany kolos z Prory, znany także jako Prora, a jest to kompleks monumentalnych budynków o długości około 4,5 km, które zostały zbudowane przez nazistów jako plażowy ośrodek wczasowy o nazwie Kraft durch Freude Seebad. KDF. O KDF, czyli Kraft durch Freude, opowiadaliśmy z Arkiem przy okazji samochodu dla ludu. Zakładano, że ośrodek pomieści 10 tysięcy dwupokojowych apartamentów z widokiem na morze, zapewniając nocleg dla 20 tysięcy wczasowiczów i 2 tysięcy pracowników. Projekt zakładał, że każdy apartament będzie miał takie same wymiary i wyposażenie, z zastosowaniem zasady, aby wszyscy wczasowicze mieli jednakowe traktowanie podczas korzystania z udogodnień w ośrodku. Prace nad budową rozpoczęto 2 maja 1936 roku, a stan surowy osiągnięto szybko, bo zaledwie w 17 miesięcy. Był to rekordowo krótki czas jak na tak gigantyczny kompleks. Jednak po wybuchu II wojny światowej prace budowlane najpierw zostały spowolnione, potem wstrzymane, a jedynie dachy budynków zostały uszczelnione do roku 1940. W wyniku wojny kompleks nigdy nie został ukończony jako nadmorski kurort. Po wojnie miejsce było wykorzystywane w celach militarnych przez wojska sowieckie, a następnie wojska wschodnio-niemieckie. Obecnie niektóre z ocalałych budynków są adoptowane do różnych celów, w tym na cele mieszkaniowe i turystyczne. Na koniec kilka słów o Boga Harkony, bo najczęściej się mówi o Świętowicie, a był jeszcze przecież Rugiewicz. Świętowit był bogiem regionalnym, a Rugiewicz był bogiem czepowym. Świętowit był uważany za bóstwo wojny, wyrocznię i najwyższe bóstwo ranów oraz innych plemion słowiańskich zamieszkujących obszary nad Łabą i Bałtykiem. Porównywano go z innym najwyższym bogiem słowiańskim, Perunem, który był czczony przez słowiańskie plemiona w innych regionach. Charakterystyczne dla słowiańskich bóstw było posiadanie wielu głów, a Świętowit miał 4, z których każda patrzyła w innym kierunku. Podobno każda głowa miała przypisany własny kolor: biały na północy, czerwony na zachodzie, czarny na południu i zielony na wschodzie. Duński kronikarz, saksogramatyk, tak opisywał rugijskiego boga. Świętowit, bóg ziemi Rugian, zajął najprzedniejsze miejsce pomiędzy wszystkimi bogami Słowian. On bowiem więcej jaśniał zwycięstwami i od innych był skuteczniejszy wyroczniami. Z tego też powodu muza naszych czasów nie tylko ziemia wagryjska, lecz i wszystkie kraje słowiańskie posyłały tam roczną daninę, wyznając, że jest bogiem bogów. Podczas ceremonii ofiarnych kapłani ofiarowywali Świętowitowi wino i ciasto miodowe. Towarzyszyły temu obfite uczty ofiarne i spożywanie alkoholu. Były to ważne wydarzenia w życiu społeczności, mające na celu uzyskanie przychylności Boga i zapewnienie powodzenia prowadzonych wojen oraz powodzenia w życiu codziennym. W zakrystii romańskiego kościoła w Altenkirchen na północy wyspy znajduje się wbudowana kamienna płaskorzeźba. Powstała jeszcze przed chrystianizacją Rugi w roku 1168, a przedstawia ona kapłana Boga Świętowita. Skąd takie przypuszczenie? Bo tylko on, najwyższy kapłan, miał prawo dotykać dużego rogu do picia podczas ceremonii ofiarnych. Co do Rugiewita, dr Leonard Pełka tak go opisuje w swojej książce U stóp słowiańskiego Parnasu. Świątynia jego znajdowała się w grodziszczu Korzenicy i budowlą nie różniła się zbytnio od uprzednio już przedstawionej kątyny Świętowita. We wnętrzu jej stał wysoki posąg bóstwa wykonany z drzewa dębowego. Bóstwo posiadało 7 głów nakrytych jednym kapeluszem. Na biodrach posągu umieszczony był pas skórzany, na którym wisiało 7 wielkich mieczy. 8 znajdował się w dłoni bóstwa. Kadłub posągu był wydrążony i w jego wnętrzu mieściły się jaskółki. Poświęcone mu ptaki. W pewnej odległości przed posągiem stał dębowy stół, przy którym spełniano ofiary i toczono narady wojenne. Zainteresowanym tłem historycznym upadku państwa ranów polecam książkę Roberta Barkowskiego z serii Historyczne bitwy pod tytułem Rugia 1168. Historia rugijskich ranów jest dobrze znana dzięki kronice Gesta Danorum i ma to niezwykłe znaczenie dla poznania wydarzeń na wyspie w XII wieku. Ich autor, Saxo, był powiernikiem ówczesnego biskupa Absalona z Roskilde, co daje mu wyjątkową pozycję w zrozumieniu historii Rugi. Saxo Gramaty osobiście uczestniczył w kampaniach duńskich na Rugię w drugiej połowie XII wieku. Dodatkowo bliska współpraca Saxo z biskupem Absalonem, który był z kolei powiernikiem króla Waldemara, pozwala przypuszczać, że kronikarz miał dostęp do wszystkich informacji dotyczących polityki, planowania militarnego i innych działań podczas inwazji na Rugię. Rugia to jedno z najpiękniejszych miejsc na Bałtyku, tak blisko Polski. W sumie należy żałować, że w Purdamie nie zadrgał aliantom długopis, bo może przypadłaby Polsce. Miejsca na Rugi, o których opowiedziałem, to tylko namiastka wyspy. Miejsc nieoczywistych jest więcej, począwszy od megalitów sprzed 5000 lat, na XIX-wiecznych budynkach kurortowych kończąc. Jednego musicie tam spróbować. Fish Bredchen, czyli bułki ze śledziem, bo nigdzie po obu stronach równika ta kanapka nie jest tak smaczna jak na Morzu Bałtyckim. Na wyspie Rugia to kanapka z rybą, której tajemnica tkwi w prostocie i odpowiednich proporcjach składników. Podstawą kanapki jest śledź. Jednak to nie byle jaki śledź. a odmiana Matjes to sprawia, że Fischbrötchen smakuje wyjątkowo. Możemy śmiało nazwać tę kanapkę zdrowym fast foodem. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.